Witam Cię serdecznie wśród sympatyków diety keto. W związku z tym, że się do nas zgłosiłaś, pragnę przedstawić Ci kilka kroków. Nie obiecuję, że będą one proste, aby osiągnąć cel. Obniżenie wagi będzie wymagało wielu wyrzeczeń, samodyscypliny, szczerości zarówno względem siebie, jak i prowadzącego. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by Cię wspierać w osiągnięciu celu. Poniżej przedstawię kilka podstawowych kroków, jakie należy wykonać przed przystąpieniem do diety. Po pierwsze, badanie. Podstawą rozpoczęcia diety są badania krwi, aby wykluczyć wszelkie przeciwwskazania. Mają one za zadanie wyeliminowanie problemów z nerkami, wątrobą czy trzustką. Narządy te będą bardziej obciążone metabolizmem ciał ketonowych. Warto sprawdzić, czy wszystkie wyniki mamy w normie i czy możemy sobie pozwolić na ten rodzaj diety. Po drugie, adaptacja. Czas adaptacji jest bardzo indywidualną sprawą, bowiem każdy organizm adaptuje się do diety na swój własny sposób. Nie można wskazać ściśle określonego czasu, po jakim organizm zacznie produkować ciała ketonowe. Adaptację porównałabym do wymiany starego paliwa w samochodzie na nowe. Stare paliwo zmieszane z substancjami ropopochodnymi wymienione na takie najwyższej jakości jak premium. W obu przypadkach samochód jedzie, ale po wymianie paliwa będzie jechał lepiej. Podobnie jest z dietą. Adaptacja pozwoli nam na wymianę naszego paliwa z węglowodanów na tłuszcze. Naszym paliwem od teraz będzie tłuszcz. Nie oznacza to, że będziemy zjadać tylko i wyłącznie tłuszcz. Będziemy musieli zbilansować braki suplementami. Ketoza to stan organizmu, w którym pozyskuje on energię z tłuszczu, a nie z węglowodanów. Na wskutek zmiany paliwa z węglowodanów na tłuszcz organizm nasz zaczyna produkować ciała ketonowe, których stężenie we krwi zacznie wzrastać i wyniesie więcej niż 0,5 mmol na litr. Ketony na wskutek przemian biochemicznych tłuszczów w wątrobie oraz na skutek braku węglowodanów produkowane są ciała ketonowe z dostarczanego do organizmu tłuszczu i tkanki tłuszczowej organizmu. Ketony mierzymy na trzy sposoby. Badanie krwi, które jest najbardziej miarodajne. Badanie moczu jest to metoda pośrednia. Lub za pomocą specjalnego urządzenia podobnego do alkomatu. Tej metody nie polecamy. Glukoza. Podczas przemiany węglowodanów w energię powstaje glukoza. Do czasu keto diety to właśnie glukoza była naszym paliwem. Każde węglowodany, które dostarczamy do naszego organizmu, zostają zamienione na energię. Z cukrów prostych glukoza uwalnia się prawie natychmiast, ale niestety węglowodany o wysokim indeksie glikemicznym pozostaną w Twoim organizmie dłużej. Wartość glukozy we krwi można też zbadać glukometrem. Zachęcam do zakupu takiego urządzenia, ale najlepiej takiego, który posiada opcję wykrywania ilości ciał ketonowych we krwi. Glikogen powstaje podczas procesów trawiennych z cukrów prostych. Zbiera się on w wątrobie i mięśniach, które są magazynem zapasowym i odżywczym dla naszego organizmu. Insulina jest to hormon produkowany w trzustce, a odpowiada za poziom glukozy we krwi. Insulinoodporność – znaczne zmniejszenie wrażliwości mięśni tkanki tłuszczowej i wątroby na insulinę. Powstaje wskutek zaburzeń stanu równowagi glukozy. Problemy i niedogodności w ketodiecie. Pamiętajmy, że adaptacja jest okresem przejściowym i każdy organizm reaguje na adaptację inaczej. Pamiętaj, aby się nie poddawać i dążyć do wyznaczonego sobie celu. Okres ten jest szokiem dla organizmu, ponieważ całe życie otrzymywał węglowodany, a w pewnym momencie zostały one mocno ograniczone. Podczas adaptacji mogą wystąpić różne dolegliwości, takie jak Ból głowy należy zastosować elektrolity dostępne w aptece. Podwyższony cholesterol, jeśli tak się stanie, należy część tłuszczu zwierzęcego zastąpić roślinnym. Odwodnienie. Nie należy powstrzymywać pragnienia. Piję tyle, ile potrzebuję. Ja osobiście wypijałam 4 do 5 litrów wody każdego dnia. Nieświeży oddech. Podczas gdy organizm zaczyna produkować ciała ketonowe, z naszej jamy ustnej może wydobywać się nieprzyjemny zapach acetonu. Może to być spowodowane tym, że w jamie ustnej jest zbyt mało bakteriobójczej śliny. Jest to oznaka, iż do organizmu dostarczasz za mało płynów. Senność. Hipoglikemia jest spowodowana niskim poziomem glukozy we krwi i może ona, podobnie jak kwasica ketonowa, powodować, iż organizm potrzebuje snu. W takim przypadku należy przeprowadzić badanie glukometrem. Nie można dopuścić, by glukoza w organizmie spadła poniżej 75-70 mg na decylitr. Zaparcia. Ograniczona ilość błonnika w organizmie powoduje, że organizm ma problemy z wydalaniem. Spożywanie produktów o wysokiej zawartości błonnika, babka jajowata, ziarna, brokuły, kalafior, awokado i tym podobne pomogą Ci uniknąć tego nieprzyjemnego i często bolesnego problemu. Biegunka. Najprawdopodobniej jesz zbyt dużo tłuszczów roślinnych należących do kwasów nienasyconych, czyli np. oleju kokosowego, bądź nastąpiło obumieranie patogenów na skutek odcięcia glukozy. Jeśli tylko odczujesz, że dolegliwości nie ustępują, natychmiast udaj się do lekarza. Poinformuj go, że stosujesz dietę ketogeniczną i postępuj według jego zaleceń. Posiłki. Zdania na temat ilości spożywanych posiłków, jak i ich kaloryczności są podzielone. Ilu blogerów i dietetyków, tyle różnych opinii na ten temat. Zgłaszając się do nas, przyjmują Państwo naszą rekomendację. Jak już wspominałam, każdy organizm inaczej reaguje na dietę. Najważniejsze, żeby nasza dieta odpowiadała Tobie. Rekomendujemy 3 posiłki dziennie. Dlaczego? Tłuszcz jest tu odpowiedzią na to pytanie. 1 gram tłuszczu jest to około 9 kilokalorii. W porównaniu z białkiem czy węglowodanami jest to bardzo dużo. Posiłki zbilansowane są tak, by w przybliżeniu składały się z 80% z tłuszczu, co oznacza, że będziecie syci. A głód, jeśli nawet będzie Wam towarzyszył na początku, będzie w dużej mierze głodem psychicznym. Doskonale znając swój organizm, wiesz, kiedy jesteś syty. Zjadając posiłki odpowiedniej kaloryczności, ustalone według naszego planu, otrzymujesz dostosowaną do swojego organizmu dawkę energii niezbędną do życia, z uwzględnieniem zarówno aktywności fizycznej, jak i ilości tkanki tłuszczowej, która znajduje się w Twoim organizmie. Okno żywieniowe. Intermittent fasting. Możesz również spotkać skrót IF. Nie jest niczym innym jak postem między posiłkami. Polega on na tym, że poza oknem żywieniowym nie spożywamy żadnego posiłku. Najczęstsza metoda to 16:8, która oznacza, że przez 16 godzin nie przyjmujemy żadnych posiłków, a jedynie płyny. Może to być woda, niesłodzona kawa lub herbata. Powiedzmy, że kolację zjadasz o godzinie 17, a czas Twojego postu wynosi 16 godzin. Wówczas, aby zachować 8-godzinne okno żywieniowe, śniadanie powinno być zjadane nie później niż o godzinie 9, a obiad między godziną 12 a 13. Kolacja wypada około godziny 17 i tak dalej. Oczywiście możecie ustawić swoje posiłki o innych godzinach, odpowiadających Waszemu trybowi życia. Jednakże powinny być one zjadane w przeciągu wyznaczonych sobie 8 godzin. Wiadomo, że jeżeli pracujecie na nocną zmianę, to Wasze okno żywieniowe będzie wyglądało inaczej. Suplementy. Na początku diety pragnienie jest ogromne i nie należy go ograniczać, a 3-4 litry wody dziennie nie jest niczym nadzwyczajnym przy adaptacji do diety keto. Oprócz wody wypijaj również elektrolity, takie jak magnez, potas, sód, wapń. Daleka jestem od stosowania farmakologii, dlatego dietę bilansujemy przez odpowiednio dobrane składniki. Magnez i wapń uzupełniamy wysoko zmineralizowaną wodą mineralną z wysoką zawartością wyżej wymienionych pierwiastków. Sód uzupełniamy dodając szczyptę soli, najlepiej himalajskiej lub kłodawskiej, do wypijanej wody. Potas uzupełnisz szpinakiem, pomidorami, brokułami, awokado, kalafiorem, grzybami, cukinią, wołowiną, łososiem czy sardynkami. Należy również pamiętać o witaminach z grupy B, K, A, E, D, jak i również o kwasach omega-3 i omega-6. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3, jak i te z rodziny omega-6, stanowią bardzo ważny element zdrowej diety. W przypadku składników mineralnych i witamin zwracamy uwagę przede wszystkim na ich ilość w posiłku, natomiast w przypadku wspomnianych kwasów często kładzie się nacisk na proporcje. Stosunek omega-3 do omega-6 powinien wynosić 1 do 2. Czy musimy liczyć kalorie? W literaturze i na różnych blogach zdania są podzielone. Dyplomatycznie rzecz ujmując, wszystko zależy od tego, czy tematyka diet i właściwego odżywiania jest Ci znajoma. Czy potrafisz oszacować kaloryczność danego posiłku czy produktu? Bardzo dużo zależy również od producentów żywności, ponieważ produkt produktowi nierówny. Na przykład etykieta serka wiejskiego od jednego producenta poda, że jego produkt ma 217 kcal w 100 gramach. A podobnie smakujący serek od innego producenta pokaże, że ma on 285 kcal. Należy też szerokim łukiem omijać produkty ze zredukowaną ilością tłuszczu, bowiem tłuszcz w nich zastępowany jest najczęściej węglowodanami. Dlatego bardzo ważne jest sprawdzanie etykiet, zapisywanie ilości spożytych składników oraz ich proporcje. Kaloryczność zjadanych posiłków staje się ważna dopiero podczas jej redukcji. Na adaptacji nie ma ona aż tak dużego znaczenia. W celu obliczenia proporcji dziennych posiłków można użyć arkusza kalkulacyjnego Excel. Można skorzystać również z gotowych aplikacji w smartfonach. Ja korzystam z Jazo, w którym publikuję własne przepisy. Również dobrą aplikacją jest Cart Manager. Bardzo przydatna może się okazać bransoletka współpracująca z wyżej wymienionymi aplikacjami, która jest bransoletką treningową. Taka bransoletka monitoruje podstawowe parametry, takie jak tętno, ilość przebytych kilometrów czy kroków. Te bardziej zaawansowane mają również przeliczniki ilości spalanych kalorii podczas różnych aktywności ruchowych, np. pływania, spacerowania, biegania czy jazdy na rowerze. Warto pamiętać, że wszelka aktywność ruchowa działa na Waszą korzyść, czyli im bardziej jesteście aktywni, tym szybciej osiągniecie postawiony sobie cel. Będąc w okresie adaptacji, nie myślcie o deficycie kalorycznym. Keto-adaptacja jest okresem szoku dla organizmu, a jej zadaniem jest przyzwyczajenie go do zmiany stylu życia. Tak, keto to jest zmiana stylu życia i każdy, kto decyduje się na tę zmianę, musi być tego świadomy. Na zrzucenie kilogramów i obniżenie kalorii przyjdzie czas. Niemniej jednak sama adaptacja spowoduje spadek masy ciała, o ile będziecie się trzymać wskazówek. Proszę, nie katujcie swojego organizmu. Pozwólcie mu się dostosować do nowych warunków żywieniowych w jego własnym tempie. Pewnie spytacie, a jak długo to potrwa? Moja szczera odpowiedź to nie wiem. Trzeba być cierpliwym, konsekwentnym, a przede wszystkim stosować się do zaleceń diety i prowadzącego. Jakie proporcje tłuszczu, białka, węglowodanów na diecie adaptacyjnej? Tłuszcze, białko i węglowodany i ich proporcje w diecie powinny być zoptymalizowane do tłuszcze 80%, białko 15%, węglowodany 5%. Tak zbilansowane posiłki wraz z zastosowaniem wyżej wymienionych zasad nie powinny być trudne, aby cieszyć się osiągniętym celem. Dla przypomnienia. Będę aktywna fizycznie. Aktywność ruchowa przyspieszy ketoadaptację. Piję znaczne ilości wody. Pamiętam o elektrolitach. Magnez, potas, sód i wapń. Liczę kalorie i podstawowe makro. Tłuszcz, białko, węglowodany. Sprawdzam składniki na posiłki w sklepie przed zakupem. Wybieram te z najmniejszą zawartością węglowodanów. Omijam produkty typu low fat. Pamiętam, że zielone warzywa są moim sprzymierzeńcem. Stosuję okno żywieniowe. Posiłki o stałych porach według okna żywieniowego. Dużo śpię. Organizm podczas snu szybciej się regeneruje. Będę cierpliwa, bo czas adaptacji jest indywidualnym procesem każdego organizmu. Lepiej odczekać 2, 3 lub 4 tygodnie i wejść w ketozę, niż przez złą adaptację przechodzić przez cały proces od nowa. Pamiętaj, czas, czas i jeszcze raz czas.